Myślę, że nie muszę już pastora Krzywodajcza przedstawiać. Tyle o nim powiedziałem przed wykładami. Powiem tylko jedno. Czasami nas mylą. Wiecie, byłem w Warszawie i wchodzę na spotkanie Petry. Biegnie do mnie taka dziewczyna i mówi: witam cię, pastorze Krzywodajcz. Ja tak popatrzyłem na nią, tak się uśmiechnąłem i tak mi się dobrze zrobiło, bo to dla mnie komplement. Przecież on jest ode mnie wiele lat młodszy. Dla niego nie, ale dla mnie to tak. I mówię, to nie Krzywodajcz, to Mocha. Oj, przepraszam, pastorze, cała czerwona się zrobiła. Przepraszam, nie poznałam. Czasami nas mylą. Arek też miał takie jakieś przeżycie gdzieś tam. Wierzę, że Bóg go użyje dzisiaj, że ma słowo dla nas i że będziemy błogosławieni. Amen. Przywitajmy Arka. Podziękujmy Bogu za niego.
Świat wkrada się do kościoła, czyli komputery, ale niestety nie wydrukowałem notatek. A propos tych historii. Kiedyś mieliśmy nabożeństwa w auli Technikum Górniczego i podchodzi do mnie jakaś taka siostra zamiejscowa, czyli nie z Włodzisławia, i tak podchodzi, wita się i tak patrzy na mnie i mówi tak: jakoś tak brat się zmienił. A ja mówię: a my się znamy? No tak, pastor Mocha. Och, no, ktoś tu nawet mnie też zaczepił i mówi: no tak, widzę, że tu brat bardzo podobny do Leszka Mochy. Z kim przystajesz, takim się stajesz. No tak to po prostu już jest. Ty też się zmieniasz? No tak, bo ty przystajesz ze mną. Kochani, uwielbiam, kiedy takie różne fajne, prorocze rzeczy się dzieją podczas spotkań. I ja się nie umawiałem z zespołem, a będę dzisiaj głosił: osiągnij swoje przeznaczenie, twoja ziemia obiecana. Dziękuję za tą piosenkę. Także Duch Święty was prowadzi, jesteśmy co do tego pewni. Wiem, że mieliście tutaj też dużo pracy w związku z piosenką Hosanna. Dziękuję także za tą ciężką pracę. Na zachętę powiem tak, nasz zespół ćwiczył ją 2 tygodnie. Nie dzień w dzień, ale chcieli ją bardzo tak solidnie zrobić. W końcu im się udało. Kochani, temat niezwykle ważny, bo będzie mówił o takim podążaniu czy funkcjonowaniu w swojej ziemi obiecanej. Każdy z nas ma taką ziemię obiecaną. I tutaj śpiewaliśmy i wierzymy w to, że ziemia obiecana jest w niebie. Niebo jest naszą taką ostatnią przystanią, ale po drodze są różne pomniejsze ziemie obiecane, do których musimy wejść, które musimy zdobyć i które musimy utrzymać. I dzisiaj to będzie kazanie z typu rozciągających. Ja nie jestem wielkim nauczycielem, ale cieszę się, że mogę rozciągać ludzi w wierze, zachęcać i powodować, że wiara będzie rosła. Chciałbym was zainspirować. Chciałbym, abyśmy wychodząc stąd stwierdzili: wow, zróbmy coś z tym. Damy radę. Zmiana jest możliwa. Właściwie to wszystko jest możliwe, bo to jest biblijne przecież, tak? Bardzo mi się podoba takie stwierdzenie i muszę wam powiedzieć, czasami świat ma więcej wiary niż my. Jest taka reklama pewnej firmy sportowej, gdzie jest pokazany biegacz, on biegnie i jest napisane: niemożliwe nie istnieje. Tymczasem chrześcijanie wiele razy funkcjonują w takiej no wierzymy, że jest niebo, idziemy do nieba, tam będzie fantastycznie, ale kochani, jeszcze jest wiele do wykonania tutaj na ziemi. I my musimy stoczyć swoje bitwy o swoje małe ziemie obiecane. Ziemia obiecana, jaka była? 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, 5-9, może tutaj szanowna siostra wyświetli nam, to będziemy widzieli, damy radę, tak? 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, 5-9. Mam nadzieję, że dobrze zapisałem. Tak? Jest. Dobrze. O, to nie to. Wiedziałem, że coś pomyliłem. Pomyliłem, tak czy nie? Jeszcze raz zobaczmy. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, jeszcze raz. Piękno ziemi obiecanej, tak? Tak. Od siódmego, dziękuję. Dziękuję. Gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której góry będziesz wydobywać miedź i tak dalej, i tak dalej. Piękna, urocza kraina. Oto kiedy Pan powiedział Izraelowi, wyprowadzę was z Egiptu, to nie wprowadzę was do miejsca przeciętnego. Nie wprowadzę was do miejsca takiego sobie, ale wprowadzę was do ziemi pięknej. I ja osobiście nie miałem tego przywileju, pewnie kiedyś Pan da, jak wierzę, być w Izraelu, ale byłem obok Izraela. A miałem przyjaciół, którzy byli i w Izraelu, i na przykład byli w Egipcie w tej samej podróży. Tak się złożyło. I oni powiedzieli, to jest niesamowite, jaki kontrast jest między tymi dwoma krajami. Kontrast pod wieloma względami. I muszę wam powiedzieć, że ta sama ziemia dzisiaj ciągle jest dla Izraela ziemią obiecaną. Ciągle w pewnym sensie tym ekonomicznym, tym doczesnym jest krainą mlekiem i miodem płynącą. Niesamowite miejsca. I kiedy podróżuje się, wtedy widać właściwie tą różnicę. Myśmy z małżonką mieli okazję być w Egipcie. Jeśli ktoś chce zobaczyć czy doświadczyć, czym są kraje ościenne, w tym przypadku Egipt, to może z głównej ulicy zjechać w bok. I właściwie to, co ma być ulicą, już nie jest ulicą. Prawda? Ogromny bałagan, właściwie jeden wielki chaos. Kraj, który zupełnie nie może sobie powiedzieć, że jest ziemią obiecaną. Rozmawialiśmy z młodymi studentami, którzy pracowali w sklepach. Oni mówią, właściwie absolwentami, mówi, skończyliśmy studia i musimy sprzedawać perfumy turystom. Rozmawialiśmy z młodym człowiekiem, który skończył stosunki międzynarodowe i opowiadał nam, że musi tak zarabiać na życie w Egipcie. Nie była to kraina mlekiem i miodem płynąca. I wiecie, ja w pewnym momencie zrobiłem taką niebezpieczną dygresję. Zapytałem go o Izrael. I to był błąd. I to był błąd. Ponieważ nagle zobaczyłem, jakie pokłady zazdrości, nienawiści, agresji w nim się wzburzyły. I wiecie, ci ludzie są karmieni przez kłamstwo historyczne. Tam jest taka specyficzna, tak zwana polityka historyczna. I rozmawiam z tym człowiekiem i on mówi, ale proszę pana, mówi, ci ludzie zabrali nam ziemię, nam, muzułmanom, nam, Arabom. Ja mówię, jak wam zabrali ziemię? Mówię, przecież przez tysiące lat oni tam mieszkali. On mówi, nie, oni mieszkali w Polsce. Ja mówię, nie, w Polsce to oni mieszkali do lat 50., 60., ci, którzy przeżyli, a on mówi, nie, oni mieszkali w Polsce, w Rosji, w Ameryce. Ja mówię, proszę pana, oni wiele, wiele tysięcy lat temu mieszkali tam właśnie w Izraelu. On mówi, nie, oni tam nigdy nie mieszkali. Życie tych ludzi było budowane na kłamstwie. Życie tych ludzi było budowane na tak zwanej polityce historycznej, która miała wykazać, że Izrael zabrał ziemię, która nie należała do nich nigdy. Tymczasem wierzymy i wiemy, nawet nie musimy w to wierzyć, my to wiemy, że jest to ich ziemia obiecana. I do czego ja zmierzam? Ja zmierzam do tego, aby uchwycić coś, o czym będziemy za chwilę mówili, o pewnych bitwach, które trzeba było stoczyć, które Izrael musiał stoczyć, aby dotrzeć do tego pełnego miejsca, do miejsca szczęśliwości, miejsca błogosławieństwa. I to jest taki przykład, że ty i ja też mamy takie miejsca w swoim życiu. O tak, mamy tę wielką ziemię obiecaną, do której zdążamy, w kierunku której ciągle pielgrzymujemy, podróżujemy. Ale każdy z nas na tym miejscu ma swoje miejsce szczęśliwości. I wiecie, gdybyś mnie zapytał, co to jest miejsce szczęśliwości tutaj na ziemi? Co jest moim miejscem? Co jest moją ziemią obiecaną? Wiecie, co nią jest? Zupełne wypełnienie woli Bożej. Kiedy człowiek znajdzie się w doskonałej woli Bożej, musi być szczęśliwy. Wiecie, Problem wielu chrześcijan, wielu ludzi na ziemi mieniącymi się dziećmi bożymi, tymi, którzy są dziećmi bożymi, jest to, że gdybyś ich trochę podpytał i oni zdejmą tą poprawność religijną, zaczną ci mówić, że wiele razy są nieszczęśliwi. Że wiele razy nie mogą powiedzieć, że to wszystko, co czytamy o tych wszystkich zapewnieniach Jezusa, że życie z Nim jest życiem obfitym, niesamowitym, że jest przygodą. Wiele tych chwil szczerości ludzie powiedzą, ale wiesz, ja nie mogę powiedzieć, że moje życie jest życiem szczęśliwym, jest życiem, które ma swoją ziemię obiecaną i w niej jest. Gdybyśmy byli przez chwilę szczerzy, wiele razy tak powiemy. I zastanawiałem się, dlaczego, nawet teraz taki mam cykl nauczania w Kościele, dlaczego jest tak mało życia w życiu. Nie chodzi o to, aby naszego życia było w naszym życiu dużo, ale dlaczego jest tak mało Bożego życia w życiu Kościoła. Dlaczego tak wielu z nas nie doświadcza tej pełni, o której mówi Pan Jezus? Dlaczego wielu z nas nie może doświadczać tej mocy, tej potęgi Psalmu 23? Gdzie jest napisane, Pan jest pasterzem moim, prowadzi mnie tu, prowadzi mnie tam, a kiedy przychodzą trudne chwile, On mnie przeprowadza i nie lęknę się, bo Ty jesteś ze mną. Dlaczego w moim życiu jest tak wiele miejsc, tak wiele sytuacji, które zaprzeczają temu, że jestem człowiekiem szczęśliwym i spełnionym? I muszę powiedzieć, że ja naprawdę bez cienia obłudy mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy i jestem spełniony. Jestem człowiekiem, który wierzy, że wykonuje wolę Bożą i z tego powodu jest niezwykle podekscytowany tym, co dzieje się w jego życiu. Ponieważ w życiu chodzi o coś więcej niż tylko chodzenie do kościoła. W życiu chodzi o coś więcej niż tylko bycie uczestnikiem zgromadzeń chrześcijańskich czy różnych wydarzeń. I dzisiaj chciałbym was zachęcić do czegoś więcej. A więc moja ziemia obiecana to znalezienie się w Chrystusie, w Nim i wypełnienie doskonałej woli Bożej. Pełnienie woli Bożej. Pamiętacie, Pan Jezus mówi, moim chlebem jest czynienie tego, co Ojciec chce, abym czynił. Moim chlebem, czyli tym, dzięki czemu żyję. Tym, co mnie napędza. Tym, co sprawia, że czuję się usatysfakcjonowany. Rozmawialiśmy tutaj dzisiaj z pastorami. Ja mówiłem, że ja jestem podekscytowany tym, że jest niedziela, że idę do kościoła, że będzie niesamowicie. I wiecie, kiedyś byłem w Australii i widziałem kościół, który w niedzielę naprawdę wyglądał jak jedna wielka, w dobrym tego słowa znaczeniu, konferencja. To było doniosłe zgromadzenie. To było wydarzenie. Ludzie tam po prostu jechali podekscytowani. A kiedy głosił Reinhard Bonnke, i to akurat było podczas konferencji, sala była zbyt mała, aby wejść, zbyt mała, 6 tysięcy ludzi, to drugie tyle stało przed drzwiami. Oglądali na zwykłych rzutnikach przesłanie Reinharda, ale oni stali, bo oni chcieli być w domu Pana. Ich to ekscytowało. I kiedy wróciłem do Polski, powiedziałem, chcę mieć kościół, który w niedzielę będzie miał, każdą niedzielę będzie miał niesamowite wydarzenie w postaci nabożeństwa. Że nie będzie to rutynowe, nie będzie to zwyczajne, że to będzie wydarzenie. I dzisiaj żyję w takim miejscu, w którym mnie to wszystko ekscytuje, dlatego, że poruszam się w woli Bożej. I chcę dzisiaj was zabrać w tą podróż. Ale zanim to się zdarzy, musimy stoczyć swoje bitwy. Każdy z nas ma swoją bitwę, każdy ma swoje przeznaczenie, do którego musi dojść. I powiem wam o trzech bitwach w ziemi obiecanej. Właściwie o trzech konfliktach, które Izrael musiał stoczyć. Pierwsza, oczywiście podstawowa, była to bitwa o samo wejście do ziemi obiecanej. Pamiętacie, zanim doszło do przekroczenia rzeki Jordan, oto Mojżesz wysyła zwiadowców. To jest kluczowa historia do tego, aby dojść do miejsca swojego przeznaczenia. I oto on wysyła tych wywiadowców. Znamy tą całą historię, ja nie będę może jej tutaj aż tak bardzo przypominał, ale oni wracają. Wraca 12 i oczywiście 10, znamy tą historię, było na nie. Dwóch było na tak. I tam niesamowite zdarzenie się dzieje. To jest 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Oto nagle, kiedy przepytują wywiadowców, Tworzą się dwa stronnictwa. Jedni są w mniejszości, inni są w większości. I od razu powiem, nie zawsze większość ma rację. Nie zawsze większość ma rację. Nie zawsze to, że zdecydowana grupa ludzi mówi, zróbmy to tak, to nie znaczy, że to jest dobre. I nagle dochodzi do spięcia i w pewnym momencie 10 wywiadowców mówi, słuchajcie, wszystko jest tak, jak mówi Pan, ale my tego nie zdobędziemy. A oto dwóch mówi, nie, ponieważ Pan obiecał, że będzie z nami, przeprawimy się i zdobędziemy tą ziemię obiecaną. I do czego dochodzi? W pewnym momencie Mojżesz swojej mądrości uspokaja tych 10, aby nie podcinali skrzydeł reszcie. To jest niesamowite. I w pewnym momencie jednak nie, ludzie ci dalej jakby głoszą swoje poglądy i nagle reszta ludzi mówi, tak, nie zdobędziemy tego. Nie wejdziemy do ziemi obiecanej. Jakby wszyscy podchwytują to łatwiejsze rozwiązanie. I wiecie, co jest w naszej ludzkiej naturze? Ziemia obiecana, do której dochodzimy, wymaga od nas poświęcenia. Ale kiedy przychodzi próba, zawsze wybierzemy tą łatwiejszą drogę. Zawsze nam się wydaje, że jednak chyba tędy pójść nie możemy, bo okazuje się, że to będzie trudniejsze, więc trzeba stworzyć taką teorię, żeby pójść łatwiejszą drogą. I ta łatwiejsza droga sprawiła to, co sprawiła, że Izrael musiał iść okrężną drogą do swojego przeznaczenia. Musiał tak długo iść, aby ci, którzy myśleli po staremu, co zrobili? Co zrobili? Z moją i twoją ziemią obiecaną czasami jest tak, że droga do niej jest prosta, choć trudna, ale warto ją przejść, żeby dojść do tego miejsca, które będzie twoją krainą szczęśliwości. I kiedy nie zrobisz tego kroku w kierunku przeznaczenia, w kierunku wypełnienia woli Bożej do twojego życia, efekt jest taki, że zaczynasz błądzić i kręcić się w kółko i czasami możesz nie dojść do celu. Możesz przeżyć całe swoje chrześcijańskie życie i na końcu życia wiesz, co powiesz? Nigdy nie zasmakowałem tej pełni, jak inni bracia i siostry w Kościele. Gdzieś byłem tak na wyciągnięcie ręki, ale nigdy nie mogłem powiedzieć, że doświadczam tego wszystkiego, czego oni doświadczyli. I oto Izraelici w postaci 10 rozpuścili informację, która tak naprawdę sprawiła, że wiele, wiele istnień ludzkich błądziło po pustyni. Wiecie, to była trochę historia jak jazda z GPS-em. Macie GPS-y? Wielu z was ma. Ja mam i moja żona zawsze mówi, czemu masz tam włączoną kobietę? Włącz faceta. A ja mówię, wiesz, no, tak jakoś łysło, żeby facet do mnie mówił. Lepiej niech kobieta do mnie mówi. Ale co GPS ma ciekawego? GPS zawsze wybierasz opcję. Zawsze wybierasz taką opcję, że możesz jechać najkrótszą drogą, najszybszą, ale możesz też wybrać opcję, w której GPS pyta cię, na twojej trasie będą tak zwane drogi nieutwardzone, czy chcesz nimi jechać. I wiecie, cały problem polega na tym, że my jako ludzie nasłuchaliśmy się tyle informacji złych o GPS-ach, że bardzo trudno nam jest czasami im zaufać. I wybieramy tą drogę niby najkrótszą, ale kiedy nią jedziemy, wydaje nam się, że powinniśmy jednak skręcić w prawo. Mieliście takie przygody? Biskupie, miałeś tak? Czy ty raczej byłeś posłuszny? Nie pytaj, bo mi wstyd. Chciałbym wam powiedzieć, że byłem posłuszny GPS-owi, ale nie byłem. Wiele razy, pamiętam, kiedyś jechaliśmy na kąpielisko do Czech, tak pojechaliśmy, że wyjechaliśmy w jakimś lesie i w ogóle ja już byłem przerażony, że już jest po nas. A jeszcze wcześniej przeczytałem historię o samochodzie, który wjechał do jakiegoś stawu. I mówię, tak, to za chwilę nas spotka. Oto GPS ci pokazuje, którędy masz jechać. I wiecie, ja nie chcę przepraszać za to porównanie, ale chcę powiedzieć mniej więcej na płaszczyźnie XXI wieku. Pan powiedział, pójdziecie tak i pójdziecie, kiedy przejdziecie tą drogą, przejdziecie Jordan, będzie ziemia obiecana, tam trzeba będzie zrobić ciach, 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 ale bitwa jest wygrana. I oto wracają wywiadowcy i mówią, słuchajcie, my nie damy rady zrobić tego ciach, 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 bo są za wielcy. I wiecie, i to była taka podróż wbrew GPS-owi. Oto wsiadasz do tego samochodu i dokładnie to jest tak. GPS ci mówi, jedź prosto, a ty skręcasz w prawo, a GPS mówi, jeśli to możliwe, to zawróć. Znacie ten głos? Och, jak on mnie denerwuje. Ponieważ ja myślę, że ja mam rację. Ponieważ ja sobie myślę, ty głupia maszyno, ty się nie znasz. Ja przecież nigdy tu nie byłem, ale wiem, jak trzeba jechać. I jedziemy tym samochodem, a ona cały czas mówi, jeśli to możliwe, to zawróć. I zastanawiam się, ostatnio się zastanawiałem, czy można jakoś przeprogramować tego GPS-a, żeby on szybciej szukał alternatywnej trasy i mniej ględził. I czekamy, aż w końcu on tak zrobi takie bzzzt i znajdzie drugą drogę. I wiecie, w Królestwie Bożym, w tamtej sytuacji było dokładnie tak samo. Pan znalazł inną drogę, ale okrężną. Musiał znaleźć okrężną drogę, dlatego że ci, którzy poszli na zwiady i ich pobratyńcy nie byli gotowi, aby wejść do ziemi obiecanej. Nie mieli mentalności przygotowanej na to, aby osiągnąć swoją krainę szczęśliwości. Dzisiaj w Polsce, jako Kościół i jako każdy z nas, musimy podjąć decyzję, czy będziemy gotowi zaufać Panu Bogu, który mówi prosto, a ja będę z wami i wygracie tą bitwę. Dzisiaj każdy z nas stoi przed indywidualnym wyborem, ale także całe kościoły, całe społeczności stoją w takim miejscu decyzji, w którym uwierzą w tą ponadczasową obietnicę Pana, który mówi, jak byłem z Mojżeszem, jak byłem z Jozue, jak byłem z każdym innym wielkim bohaterem wiary, tak samo będę z wami. Tak samo będę z wami, tylko śmiało, tylko z zaufaniem wejdźcie do tej ziemi obiecanej, zdobędźcie ją. Wiecie, paradoks tej historii, której ja do końca nie rozumiem, chociaż może dzisiaj już troszkę ją rozumiem, jest mniej więcej o coś takiego chodzi. Pan mówi tak, dam wam ziemię obiecaną, ale wy sobie ją zdobędźcie. No jedno z drugim by się wykluczało, tak? Ponieważ jeśli Pan daje nam ziemię obiecaną, no to my wchodzimy. Dzień dobry, wszyscy leżą trupem, a my wchodzimy do ziemi obiecanej. I my czasami myślimy, że w Królestwie Bożym duchowy przełom to polega na tym w ten sposób mniej więcej. Pan daje nam ziemię obiecaną, my wchodzimy, a wszyscy, co mamy czynić, aby być zbawionymi? O, bracie, módl się za mnie. Myślimy, że to wszystko będzie łatwe i proste. Tak nie będzie. Trzeba stoczyć bitwę. Na płaszczyźnie prywatnej, ale także na płaszczyźnie całego Kościoła. I największa bitwa rozgrywa się tu. W naszych głowach. Będziemy musieli zapłacić cenę, będziemy musieli stoczyć bitwę czasami z samymi sobą, aby osiągnąć zwycięstwo. Ale Pan mówi, zwycięstwo jest pewne. Stoczysz bitwę, w której ja będę i ta bitwa z definicji będzie wygrana. Tylko zaufaj mi, że ja jestem z tobą. Na tym polegał klucz do ziemi obiecanej. Nie na tym, że nie było tam przeciwności. Nie na tym, że nie było tam nikogo, a niczego, co sprawiałoby jakąś zaporę. Po prostu trzeba było wejść i wierzyć, że kiedy Izrael będzie się bił, bitwa będzie wygrana. Każdy na tej sali musi się zastanowić, czy wszedł już do swojej ziemi obiecanej, czy nie. Czy stoi przed drzwiami tego Bożego przeznaczenia, tego miejsca, w którym poczujesz się szczęśliwy, w którym poczujesz się taki spełniony. I każdy musi zadać sobie pytanie, czy już tam wszedłem, czy może stoję ciągle przed tą krainą. Dla kogoś na tej sali to może być po prostu szczere, prawdziwe nawrócenie. Może przyjechałeś tutaj na to miejsce, słyszysz, co tutaj jest głoszone, dotyka to twojego serca. Dzisiaj jest ten moment, w którym możesz podjąć decyzję i powiedzieć, Panie Boże, chcę znaleźć się w tej krainie szczęścia, którą jest życie z Tobą, relacja z Tobą. Ale może my jesteśmy wszyscy w takim miejscu, w którym już to zrobiliśmy. Następnym krokiem jest przejście do miejsca, w którym możesz powiedzieć, funkcjonuję dzisiaj w woli Bożej. Nie stoję z boku, nie przyglądam się, nie jestem jedynie biernym obserwatorem życia kościelnego, ale w sposób doskonały wypełniam wolę Bożą. I chciałbym, abyśmy pomyśleli o tym, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Wiecie, jeden jeszcze aspekt tej całej historii z ziemią obiecaną, bardzo ważny. Moją modlitwą i takim wołaniem jest to, aby każdy na tej sali był człowiekiem, który wypowiada tylko słowa wiary. Wiecie, ponieważ świat, przeciwności robią wszystko, abyśmy przestali wierzyć. Okoliczności robią wszystko, abyśmy jedynie egzystowali, o tym powiem za chwilę w drugim punkcie. Wiecie, kiedy staniemy w takim miejscu i zaczynamy wypowiadać słowo wiary, jak wielki jest Pan, jak potężny, jak będzie sam Pan walczył za swój lud, to nagle zaczynamy wierzyć, zaczynamy poruszać się w wierze i działać. Obyśmy nie byli tak jak tych 10, którzy mówią, a po co to wszystko? A czy to ma sens? A czy te kongresy mają sens? A czy te konferencje mają sens? A czy te zmiany mają sens? Czy nie lepiej może jedynie przetrwać i czekać, aż Pan przyjdzie? Tu jest punkt drugi. Oto kiedy Izrael już był w ziemi obiecanej, były czasy, że tak powiem, góra, dół, góra, dół. Pamiętacie te czasy? To były czasy sędziów. Byli w ziemi obiecanej. Oto jest napisane, że szabelką ciach, 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 już nie było tych wszystkich wrogów, za wyjątkiem jednego miejsca, o tym powiem w trzecim punkcie. Ale oto były czasy, w których było, jak było dobrze, to Izrael odstępywał od Pana i było źle. Jak było źle, to nagle wołał do Pana i potem było już znowu dobrze. I to była taka sinusoida duchowa, góra, dół państwa Izrael. Tak było, tak było. I oto czasy Gedeona. Czytamy w 6 rozdziale Księgi Sędziów, że Izraelici, wielki naród wybrany, ludzie, do których należały wielkie obietnice, ludzie, którzy mieli żyć w krainie mlekiem i miodem płynących, mieszkali w jaskiniach. Smutna historia. Oto ci, którzy w swoim, że tak powiem, społecznym stadium rozwoju przynajmniej powinni być rolnikami i pasterzami, mieszkali w jaskiniach. W jaskini w tamtym czasie jest napisane, że oni mieszkali, wychodzili, próbowali coś zasiać, a przeciwnik przyjeżdżał, wszystko plądrował i oni wracali do tych jaskiń, ukrywali się w tych jaskiniach. Ci, którzy mieli być dziedzicami wielkich obietnic, którzy mieli być świadectwem wspaniałości Boga, mieszkali w jaskiniach. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że mieszkamy w takiej quasi jaskini, w czymś, co przypomina nam trochę jaskinię. Jest ciemno, jest wilgotno, jest zimno i na pewno jest mało miejsca. I wiecie, taka jaskiniowa egzystencja, przepraszam za to wyrażenie, ale muszę powiedzieć, zaczyna generować w naszej głowie taki wąski, jaskiniowy sposób myślenia. Oto Gedeon, kiedy mieszkał w jaskini, troszczył się, wiecie o co? O to, żeby przetrwać. To było jego największe powołanie według niego samego. Jego wizja to była, co tu zrobić, aby nie dać się ukatrupić i przeżyć kolejny dzień jakoś tam. Co mi to mówi? Że może czasami my daliśmy zapędzić się w życiu Kościół Chrystusa do takiej jaskini. Oto wróg panoszy się w naszych rodzinach, panoszy się w naszym kraju, panoszy się w naszej ekonomii, gospodarce, panoszy się we wszystkich obszarach życia społecznego tego kraju, a myśmy pochowali się do jaskiń. I mamy swoje małe spotkania, w których czujemy się fantastycznie, w naszych małych kościołach, w których jest 5 osób i czujemy się w tym wszystkim dobrze, zapominając, że to nie jest miejsce dla nas. To nie jest miejsce dla nas, halo! To nie jest miejsce dla Kościoła, ale Kościół dokładnie wszystko pomylił. Ja o tym nie wiedziałem, ale doczytałem ostatnio, że był taki człowiek, który się nazywał Darby. Od jego imienia wzięli się darbyści, tak? Biskupie, ty jesteś bardziej uczony niż ja, więc tak szukam potwierdzenia. Amen, dziękuję, halleluja, już mi lepiej. I ten Darby to był taki Boży człowiek, ale napisał jedną niewłaściwą książkę. Ta książka poruszała kwestię czasów ostatecznych i do jego czasów ludzie wierzący wierzyli w to, że Kościół przed przyjściem Jezusa będzie chwalebny i będzie wielki. A Darby napisał książkę i powiedział, bzdura. Kościół to będzie maleńka trzutka, która jedynie będzie wierna, będzie oczekiwać, aż Pan przyjdzie i ta maleńka trzutka pewnego dnia zostanie zabrana do Królestwa Pana, a wszyscy inni spłoną w ogniu piekielnym. Idea była taka, że przed przyjściem Pana będzie ich malutko. I to spowodowało zatrucie umysłu wielu ludzi. Bo wiecie, żadną sztuką jest wierzyć w to, że będzie nas mało. To po prostu się dzieje. Ja nie muszę wierzyć, że w Polsce są małe kościoły, one po prostu są. Ja nie muszę starać się, wiecie, muszę w to wierzyć, że będą małe zbory, muszę w to wierzyć, że będą małe, skłócone, muszę w to wierzyć. To po prostu jest we mnie. Ja muszę z tym walczyć każdego dnia. To nie jest nic wielkiego wierzyć w to, że będzie źle. Sztuką jest wierzyć w to, że pomimo jest źle, my to zmienimy w mocy Pana. My to zmienimy. Jest napisane, że pewnego dnia przychodzi anioł do Gedeona i najgenialniejsze jest to, że kiedy Pan przychodzi do życia człowieka, kiedy następuje zmiana, to Pan mówi takie bardzo ciekawe rzeczy. Kim jesteś w jego oczach i co masz zrobić? Wiecie, ponieważ my często mamy zupełnie pokrzywiony obraz nas samych. Kościół ma zupełnie pokrzywiony obraz tego, kim jest i do czego został powołany. Bo oto napisano tysiące różnych teorii i teologii, które mają jeden cel. Ciągle trzymać nas w jaskiniach. Ciągle trzymać nas w takich miejscach pohańbienia, bo to było miejsce pohańbienia. Ciągle trzymać nas w miejscu wstydu. Ciągle trzymać nas w takim miejscu, w którym właściwie jedyne, co jest naszą wizją, to przetrwać. I oby, broń Boże, nikt nie odpadł. A jak odpadł, to najwyżej może ktoś się urodzi, to go kiedyś później ochrzcimy. Jeden umarł, jeden się urodził, jest okej. To nie jest Boże powołanie dla Kościoła. Ale myśmy dali się może w to zwieść, okłamać. I kiedy patrzymy, przychodzi Pan i mówi: witaj, mężu waleczny. To już tysiące kazań o tym było, ale jeszcze powiem 1001. Pan spojrzał i wiecie, co Pan widział w Gedeonie? To, czego on w sobie nie widział. Bo gdyby on to w sobie widział, to nie zarabiałby na życie, młócąc zboże. On nie widział siebie jako męża walecznego. Ilu z nas na tej sali nie widzi się jako mężowie waleczni? Ilu z nas widzi swoje ograniczenia? One są. One są częścią naszej ludzkiej natury. Ale Pan, kiedy przychodzi, to Pan zupełnie patrzy na nas z innej perspektywy. Ponieważ jest napisane o Gedeonie: i ogarnął go duch Pana. I wszystko się zmieniło. Wiecie, tak naprawdę Pan na każdego człowieka w tej sali patrzy w zupełnie inny sposób, niż my czasami jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. On patrzy przez pryzmat tego, co powiedział dzisiaj pastor. Co stanie się, kiedy ogarnie cię duch Pana? Co stanie się, kiedy Boże namaszczenie w pełni zacznie objawiać się w twoim życiu? I oto Gedeon słyszy prawdę, prawdę Bożą. I wiecie, i my walczymy często ze sobą. I może wielu na tej sali mówi: no pastorze, za pozwoleniem, skoro takie wielkie rzeczy Pan ma dla nas, to dlaczego to wszystko nas spotyka? Dlaczego mój syn nie jest chwalcą Pana? Dlaczego moja córka odeszła ze zboru? Dlaczego nie ma młodzieży w naszym kościele? Dlaczego to, dlaczego to, dlaczego to? Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale wiem, jak możemy to zmienić. Ja wiem, co jest odpowiedzią, aby nastąpił przełom dla ciebie, dla twojego kościoła. Nie poddawanie się tej presji, która chce trzymać nas maleńkimi. Chce próbować nas ciągle utrzymywać w tym stanie życia jaskiniowego. I oto Gedeon musiał stoczyć bitwę. I wiecie, od nas tak bardzo dzisiaj dużo zależy. Od tego, czy stoczymy bitwę w naszych umysłach. Czy powiemy: Panie, ja nie wszystko rozumiem. Ja widzę ten ogrom zła, który jest wokół. Ale jeśli Ty użyłeś Gedeona, człowieka, który zupełnie jakby był poza Twoim powołaniem, jeśli Ty zobaczyłeś w nim ten wielki potencjał, to wielkie namaszczenie dałeś mu, to ja dzisiaj oto jestem, aby na nowo odbudować swoją ziemię obiecaną. Wiecie, może ktoś na tej sali jest też osobą, która była w takim miejscu takiego dobrze rozumianego duchowego powodzenia. Służyłeś Panu, byłeś szczęśliwy, byłeś spełniony, ale coś się popsuło i zacząłeś wycofywać się z tego gorliwego życia dla Pana. Zacząłeś chować się do takiej właśnie jaskini. Jest moment, abyś powstał i powiedział: Panie, zmień to. Panie, chcę to dzisiaj zmienić. Panie, chcę, aby w moim życiu nastąpił przełom. I ostatnia bitwa. Oto idziemy dalej w historii. Saul został wybrany na króla. Potem Saulowi się zmarło. Nastał Dawid. I wiecie, jest taka historia, która pokazuje, gdzie Izrael, właściwie starsi Izraela, wypowiadają słowo do Dawida. Oto pierwsza księga Kronik, 11 rozdział 2-5. A właściwie 3 do 5 można przeczytać. Przyszli więc wszyscy starsi izraelscy do króla do Hebronu i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem według słowa Pana wypowiedzianego przez Samuela. Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie kraj zamieszkali Jebuzejczycy, mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida: nie wejdziesz tutaj, a jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida. O co chodzi? Ziemia obiecana należała do Izraela, za wyjątkiem miejsca, w którym żyli Jebuzejczycy. I wiecie, Saul to był król, który robił wszystko na swój sposób. Pan mówił: zrób tak, on wiedział lepiej. Pan mówił: zrób to tak, on zrobił to połowicznie. Jest napisane o Saulu, kiedy Saul już wyznaje te wszystkie swoje błędy i mówi: chciałem zrobić to, co Pan chce ode mnie, ale bałem się ludu. I to bałem się ludu spowodowało, że kiedy Saul był królem, doskonale wiedział, że jest jedno miejsce w Izraelu, które nie zostało zdobyte przez żadne z plemion izraelskich, a w tym wypadku Beniamici mieli zdobyć miejsce, gdzie byli Jebuzejczycy. Mieli ich stamtąd wygonić, aby państwo Izrael, aby królestwo Izrael było zamieszkiwane przez Hebrajczyków. I oto Saul nigdy nie załatwił tej sprawy. Nie załatwili go poprzednicy, nie załatwili go sędziowie. Po prostu naród, który nie miał prawa tam być, mieszkał w centralnym miejscu Królestwa Żydowskiego. I oto Dawid zostaje namaszczony na króla, staje się królem, starsi Izraela uznają go. I Dawid zaczął swoje rządy od jednego. Wiedział, że jest ziemia obiecana. Wiedział, że ta kraina wspaniałości należy do Pana, ale centralne miejsce było rządzone przez plemię pogańskie i Dawid mówi tak: jest wiele spraw do załatwienia, ale zaczniemy od tego miejsca. Wygonimy tych złoczyńców z naszego narodu. I wiecie, co mi to mówi? Możemy wspaniale żyć dla Boga. Bóg niesamowite rzeczy w naszym życiu zrobił. Niesamowite zmiany, przemiany. Ale z jakichś powodów centralne miejsce naszego życia nie zostało w pełni poddane Panu. To nie musi być jakiś straszny grzech. To może być rzecz, która kiedy przychodzą momenty decyzji, zawsze sprawia, że wybiera źle. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o meczach piłkarskich. Ja jestem fanem, brat pastor już nie jest, Pan go uwolnił, mnie pewnie uwolni dzisiaj, bo dzisiaj gramy, jesteśmy tutaj. Także czuję już to uwolnienie, halleluja. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, właściwie zapomniałem do czego. Żeby Lech wygrał. Tak, właśnie, to chciałem powiedzieć. Halleluja. Żeby Lech wygrał. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha. Tak, centralne miejsce Lech Poznań. Tak, centralne miejsce Lech Poznań. Ja kibicowałem Odrze Wodzisław, ale oni spadli do pierwszej ligi, więc kibicuję Lechowi i Odrze czasami. Ale do czego zmierzam? I oto przychodzą momenty próby. To jest taki banał. Są wielkie sprawy do załatwienia w Królestwie Bożym, ale my tak cichaczem na meczyk. Co królestwo poczeka? Taka mała sprawa jednak kontroluje nasze życie. Nikt na tego Lecha nie pójdzie, chociaż już niektórzy wyszli. Wychodzą na Lecha. Kochani, to może być mała sprawa, takie małe coś, kiedy przychodzi moment decyzji, czy służyć Panu, czy Mu nie służyć, ze względu na tą małą rzecz wybieramy źle. Ta mała rzecz może kontrolować całe twoje życie w kluczowych decyzjach i kiedy przychodzą momenty, aby zupełnie poświęcić się Panu, nie toczysz zwycięskiej bitwy. Dawid rozumiał to i wiedział jedno. Nie ma prawdziwego królestwa bez stolicy, a stolica mogła tylko być w najlepszym miejscu, które niestety było zajmowane przez plemię pogańskie. Więc co trzeba było zrobić? Trzeba było ich usunąć z tego miejsca. Przychodzi moment, w którym Pan będzie wzywał nas do takiego, wiecie, zupełnego poświęcenia Jego sprawie. Wiecie, drodzy zgromadzeni, naprawdę jest czas. Będę uczciwy z wami. Mogę na to sobie pozwolić, bo ja wyjadę jutro, może pojutrze, może w piątek. Ale chciałbym z wami być fair. Nie ma duchowego przełomu bez poświęcenia Kościoła. To samo się nie wydarzy, a nie będzie prawdziwego poświęcenia, jeśli cały czas będą ciągle ważniejsze sprawy. Ciągle ważniejsze sprawy. Cały chrześcijański świat cierpi dlatego, że są ważniejsze sprawy. Kiedy byliśmy w Egipcie, był moment, kiedy oni mają te swoje modły i scena, która mnie zszokowała. Oto stoimy w sklepie i facet nas wygania, bo on teraz idzie się modlić. U nas to jest nie do pomyślenia. Wiecie, co mówimy? Pastorze, my mamy swoje sprawy. Nie możemy służyć teraz Panu. Ale jeśli chcemy oglądać wielką zmianę, i jestem o tym głęboko przekonany, że coraz więcej serc jest gotowych na to, potrzebujemy zmiany, aby już nic nie sprawiało, że są ważniejsze rzeczy. To jest bardzo proroczy, taki bardzo symboliczna historia, kiedy Dawid usuwa to pogańskie plemię z centralnego miejsca i wiecie, co tam powstaje? Jerozolima. Ponieważ do tego momentu Izrael nie miał stolicy. Kiedy nie ma kraj stolicy, to nie ma władzy. To nie ma tak naprawdę prawdziwego panowania. Kiedy najważniejsze miejsce naszej duszy nie jest poświęcone Panu, ponieważ zawsze są sprawy ważniejsze, to nie ma prawdziwego objawiania się królestwa w nas. Kiedyś moja żona... Właściwie razem byliśmy na spotkaniu i nasi znajomi mówią, wtedy IKEA była tylko w Warszawie, było to lata temu i oni mówią, jedziecie z nami do IKEA? A my mieszkaliśmy na Śląsku. A ja mówię, i Andrzejka mówi, ty, może byśmy pojechali. Ja mówię, Angela, tyś chyba dziołcha zgupła. Ja mam jechać, żeby kupić jakieś graty 400 kilometrów do Warszawy? Niestety tak. Takie czasy byli. I wiecie, wtedy powiedziałem, że mam w życiu taką zasadę. Jeśli czegoś bym nie był gotowy zrobić dla Pana, nie będę robił tego dla rzeczy przemijających. Czystą głupotą byłoby coś zrobić dla spraw przemijających, a nie być gotowym zrobić większych rzeczy dla Królestwa Bożego. Ale czasami tak jest. Czasami tak jest. I my nie jesteśmy w stanie, wiecie, będę już powoli kończył, kiedy słuchamy tego wszystkiego, wydaje nam się, to za dużo dla nas, to nas przeraża. Te wszystkie trzy historie mają jedną cechę wspólną. Ci, którzy mieli stoczyć bitwy, mieli zapewnienie, że Pan będzie z nimi. Miał to Izrael, kiedy wysyłał zwiadowców, ponieważ kiedy zwiadowcy wrócili, to było bardzo mocno powiedziane, Pan powiedział, że będzie z nami. Oto czytamy później dalej, kiedy Gedeon został powołany, było powiedziane, ja będę z tobą. I kiedy ostatnia historia się wydarzyła, wiemy, że jest napisane, że Pan był z Dawidem. Te wszystkie bitwy są do wygrania, ponieważ Pan jest z nami. Każdy z nas ma swoje miejsce, do którego Bóg chce go zaprowadzić, aby to było miejsce, w którym poczujesz się spełniony, miejsce szczęśliwości i Jego łaska doprowadzi cię do tego miejsca, ale po prostu powstań i zacznij toczyć bitwy, a Jego łaska będzie cię uzdalniać do tego, abyś osiągnął swoją ziemię obiecaną na ziemi. Co to jest? To jest znalezienie się w miejscu, w którym odkryjesz, po co przyszedłeś na ziemię. Po co Pan cię stworzył? Do czego cię stworzył? Jakie jest Twoje przeznaczenie? Dlaczego jesteś tym, kim jesteś? Dlaczego masz takie, a nie inne obdarowania? Dlaczego Twoje życie właśnie jest w tym czasie życia ludzkości, a nie wcześniej, ani później? Ponieważ Pan to zaplanował i chce, abyś w pełni wykonał Jego wolę. Chciejmy powstać. Chciejmy powstać. Różne wezwania tutaj będą przez te tygodnie robione. Ale ja chciałbym, abyśmy przez chwilę każdy z nas pomyślał o tym uczciwie. To nie jest moment, w którym można nie zareagować. To jest moment, w którym musisz coś zadecydować. To jest moment, w którym powiesz: Panie, tyle lat uchylałem się od tego, aby wypełnić Twoją wolę. Nawet nie zadałem sobie trudu wejścia do tego miejsca przeznaczenia dla mnie. Zawsze były ważniejsze sprawy. Zawsze były ważniejsze rzeczy, ale dzisiaj chcę to zmienić. Kiedy wrócę do swojego kościoła, przyjdę do swojego pastora i powiem: pastorze, stawiam swoje życie do dyspozycji. Stawiam swoje życie Tobie do dyspozycji. Nie przeduchawiajmy, nie mówmy, jak Pan mi jeszcze tam tysiące rzeczy powie. Po prostu czasami powołanie zaczyna się od tego, że przyjdziesz do pastora i powiesz: pastorze, takim, jakim jestem, stawiam swoje życie do Twojej dyspozycji, stawiam swoje życie przy Tobie, będę służył Tobie i będę służył Panu. Tak po prostu. Tak po prostu. Mogą to być proste rzeczy, proste czynności kościelne. Mogą to być naprawdę czasami banały, ale Ty wiesz, że stanąłeś w miejscu, w którym Pan dzisiaj Ciebie używa. Koniec z biernością. Koniec z lękiem przed toczeniem bitew. Koniec z ukrywaniem się w jaskiniach, w jakichś różnych mysich dziurach. Jest czas, abyś po prostu, człowieku, wyszedł z tego miejsca, w którym jesteś. Jest czas, abyś po prostu przestał się bać. Abyś powiedział: Panie, ja nie wszystko wiem, nie wszystko rozumiem, nie wszystko mi powiedziałeś, ale ufam Tobie, że jesteś ze mną, że jesteś ze mną, że jesteś ze mną. Wiecie, w naszym kościele było młode małżeństwo, liderzy młodzieżowi. I pewnego dnia przyszli do mnie i powiedzieli: pastorze, my chcemy jechać do Krakowa założyć kościół. Myślałem, że ich uduszę, ponieważ dopiero co zaczynało się wszystko kręcić. I wiecie, ja już miałem taką listę, żeby im powiedzieć: to nie jest od Pana. Bo ja się zdenerwowałem, to jest nie, na pewno nie jest od Pana. Bo tu tyle rzeczy ma się jeszcze dziać. Jak wy możecie to wszystko zostawić? I oni mówią: nie gniewaj się na nas. Sprzedali dom, pojechali do miejsca, którym nikogo nie zaimportowali z innego kościoła i założyli zbór. Dzisiaj mają 50 osób. W ciągu roku. Wiecie, oni zaryzykowali. I ja wierzę, że Pan potrzebuje takich ludzi, którzy w swoim obszarze powołania powiedzą: Panie, tak jak byłeś z Jozue, tak jak byłeś z Mojżeszem, tak jak byłeś z Gedeonem, tak będziesz ze mną. Koniec zabawy w Kościół. Koniec z przeciętnym, mizernym Kościołem Jezusa Chrystusa w Polsce. Po prostu idziemy, wchodzimy w to, co Ty, Panie, nam pokazujesz. I wiecie, kiedy oni się wyprowadzili, nawet żartują, myśmy musieli wyjechać, aby coś zaczęło się dziać. Dzisiaj mamy comiesięczne spotkania młodzieżowe, na które przychodzi 130-150 osób. Oni tego nie doświadczyli. Rzeźbili. To była taka, wiecie, orka. Wyjechali tam, założyli kościół, a tu jednak zaczęło dalej się coś dziać. Bo Pan jest z nami. Bo Pan będzie z Tobą. Bo Pan będzie we wszystkim, do czego przyłożysz swoje ręce. Nie przeduchawiajmy. Bóg naprawdę chce nas używać. Nie mówmy, jak Panie anioła zobaczę. Po prostu Bóg wkłada teraz nawet w Twoje serce rzeczy, które zaczynają Cię obchodzić i pytasz się: Panie, czy to to? Tak, po prostu Bóg wkłada w Twoje serce rzeczy, które Cię zaczynają obchodzić. I to jest powołanie. To jest coś, co Bóg kładzie Ci na serce. Mówisz: Panie, no obchodzą mnie bezdomni, obchodzą mnie tacy, obchodzą mnie takie rzeczy, takie. To Pan mówi do Twojego serca. Po prostu bądź prosty w wierze i Pan zacznie Cię używać. Chciejmy wznieść swoje ręce. Chciejmy stoczyć swoje bitwy. Chciejmy stoczyć swoje bitwy. Może to będzie bitwa z grzechem. Tak, to może być jakiś grzech, który kontroluje twoje życie. 99 rzeczy należy do Pana, ale ta jedna rzecz, jakiś grzech może niszczyć twoje życie i masz huśtawki duchowe. Kiedy nie grzeszysz, czujesz się dobrze, a potem zgrzeszysz, czujesz się źle. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Boża łaska chce uczynić ciebie wolnym człowiekiem. Człowiekiem, który będzie doświadczał spełnienia, radości i szczęścia w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Halleluja. Chciałbym zrobić takie proste wezwanie. Ono zawsze mi jest na sercu. Jeśli widzisz siebie jak dzisiaj w tej historii z Gedeonem, jest czas, aby wyjść z jaskini. Jest czas, aby wyjść z miejsca ukrywania się. Jest czas, aby wyjść z miejsca małości. Miejsca pognębienia. Miejsca, w którym diabeł śmieje się. Wiecie, Jebuzejczycy śmiali się z Dawida i mówili, nie wejdziesz tu. Nie wejdziesz tu. A Dawid wszedł i było ciach, ciach, ciach. I po zawodach. Bo Pan był z nim. Jeśli widzisz dzisiaj siebie jako tego Gedeona, tego, który gdzieś zakopał powołanie, tego, który nie widzi się nawet w tym powołaniu, ale wiesz, że Pan mówi do twojego serca, to zrób taki proroczy krok do przodu tutaj, aby wyjść z tego miejsca, z tej jaskini, z tego ukrywania się. A może po prostu boisz się, co będzie dalej. Czujesz głos Bożego Ducha, że Pan wzywa cię, ale ty masz lęk. Zrób krok do przodu, krok wiary, a Pan będzie ciebie prowadził. Ale błagam, nie zostawaj w jaskini. Błagam, nie zostawaj przed Jordanem, tylko wejdź do ziemi obiecanej. Błagam, nie zostawiaj tej jednej rzeczy, która kontroluje twoje życie. Błagam cię. Przez Jezusa Chrystusa bądź odważny i mężny w Panu. Powiedz dosyć wodzenia za nos. Ja wierzę w chwalebny Kościół. Ja wierzę w chwalebny Kościół. Jeśli Pan mówi dzisiaj do ciebie, bądź jak Gedeon, bądź jak Jozue, bądź jak ci, którzy wierzą w potęgę i majestat Pana. Przyjdź tutaj do przodu, a my będziemy się modlić. A będziemy modlili się, aby Pan dalej prowadził cię w tym chwalebnym boju. Halleluja. Zaśpiewajmy jedną pieśń. Tą właśnie pieśń, która mówi o wielkości Kościoła, o wielkości Bożego poruszenia. Dzięki. Jeśli Bóg mówi do ciebie, przyjdź tutaj. Przyjdź tutaj. Dziękujemy ci, Panie. Halleluja. Dziękujemy ci, Panie. Jezus jest tutaj. Zrób ten krok, ten proroczy krok.
Halleluja.
Dziękujemy ci, Panie. Halleluja. Śmiało, śmiało, śmiało. Nie pozwól, aby diabeł cię okradł. Nie pozwól wmówić sobie, że tam gdzieś. Przyjdź tutaj do Pana. Dziękujemy ci. Halleluja. Dziękujemy ci, Panie. Dziękujemy ci, Panie. Chwała Jezusowi. Dziękujemy ci.
Ja widzę, jak
wyjdź z jaskini, nie bój się. Jest czas, abyś powstał. Jest czas, abyś powstał do większych rzeczy. Chwała ci, Jezus jest tutaj. Jezus jest tutaj. Hosanna. 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 Hosanna na niebiosach. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. Chcemy modlić się. Chcemy stać przed Panem i mówić, Panie, dziękujemy ci, Panie.
Który pragnie służyć ci ufność swą. W Tobie ma.
Aleluja.
Ja widzę przebudzenie.
Aleluja. Proszę bracia, pastorzy, liderzy, wykładowcy, podejdźcie. Podejdźcie tutaj, żony pastorów, tak jak wczoraj wieczorem. Posługujmy, módlmy się. Zapraszam Jacku z żoną. Halleluja. Halleluja. Panie, dziękujemy ci za Twoje słowo. Dziękujemy ci. Halleluja. Aleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Aleluja Ci, Jezus. Aleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Pastor Zabłocki jest. Aleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Hosanny na Ci, Jezus. Kira baga sindo, baga szato, robota, tabaraka. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Aleluja Ci, Jezus. Kira baga.
Błogosław, Panie, te wszystkie osoby, które stoją tu z przodu, Panie. Panie, modlimy się za nimi. Modlimy się, abyś uczynił dzisiaj ich decyzję trwałą. Abyś, Panie, uczynił ich decyzję mocną, Panie. Halleluja. Panie, aby jak Jozue i Kaleb nie lękali się olbrzymów, które żyją w ziemi obiecanej, ale by weszli, Panie, przystąpili w Twoim imieniu tę ziemię, Panie. O, Panie, buduj swój Kościół. Rozpalaj swój lud. Jezu, dzięki Ci. Ty obiecałeś życie w pełne, Panie. Życie obfite, Panie. Ty obiecałeś wolność, Panie. Życie bez ciasnoty. O, Panie, dzięki Ci, że nie po to umierałeś na krzyżu, abyśmy byli niewolnikami, Panie. Nie po to umierałeś na krzyżu, abyśmy żyli, Panie, ze skruszoną głową. Abyśmy powłóczyli nogami po ziemi. Dzięki Ci za Twoje zwycięstwo na Golgocie. Halleluja. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja, Jezus. O, Godzie, jesteś
w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Módlmy się, kochani, wyciągnijmy nasze ręce. Jeszcze bądźmy w społeczności z Panem. Módlmy się, wołajmy do Pana. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty napełniasz nas swoim duchem. Panie, dziękujemy Ci, że to Twoje namaszczenie, o którym dzisiaj słyszeliśmy, spływa na nas. Spływa na nas, spływa w mocy Twojego ducha. Dziękujemy Ci, Panie. To namaszczenie. Dziękujemy Ci, Panie. Kasido da kasando rebege rebege shada di kerodianos. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie nasz. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus.
Halleluja.
Halleluja.
Dzięki Ci, Panie.
Halleluja.
Wielki jesteś, Panie.
Halleluja. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja, halleluja. Ja czuję w moim sercu wyraźnie, że jest wiele osób na tej sali, którzy potrzebują takiego świeżego dotknięcia Pana. Wielu z Was jest jeszcze na tej sali, którzy czujecie gdzieś wewnątrz, że to, co dzieje się w Waszym życiu, to, co jest, nie jest tą pełnią Bożą, nie jest tą pełnią, którą obiecał Pan, którą daje nam Bóg w swoich obietnicach. Chciałbym, abyśmy zrobili takie jeszcze podejście do Pana teraz razem, abyśmy modlili się o takie świeże dotknięcie, wylanie Ducha Świętego, aby to namaszczenie, o którym słyszeliśmy rano, i ta siła Boża, to takie pójście do przodu z odwagą, o którym słyszeliśmy wieczorem, było naszym udziałem, było udziałem Kościoła. Ja wierzę, że wiele osób jeszcze na tej sali może skorzystać z tego źródła, które płynie, z tej wody żywej, która może wytryskiwać z Twojego wnętrza. Będziemy śpiewać tą pieśń, którą tutaj zespół ma przygotowaną. Jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg. Ja wierzę, że musi nastąpić pewien przełom teraz w tej chwili, że jest pewnego rodzaju bój duchowy, który toczymy, że jest pewne zmaganie, z którym jesteśmy. że z jednej strony Bóg pragnie coś uczynić niesamowitego, ale z drugiej strony czujemy się jacyś słabi, czujemy się jacyś zmęczeni i nie mamy jakby odwagi podejść, ale wierzę, że Pan chce coś uczynić wielkiego. A więc przyjdź tutaj do przodu, tu jest miejsca dosyć. Jak wielki jest Bóg, gdy będziemy śpiewać tą pieśń, gdy będziemy teraz wołać do Pana, gdy będziemy wyznawać, że wielki jest Bóg, On jest także wielki dla Ciebie. Przyjdź tutaj teraz, podejdź tutaj teraz. Powiedz, ja potrzebuję Ciebie, Panie. Ja wierzę, że wielu tam jest jeszcze w ławkach między krzesłami. Wielki jest Bóg. Przyjdź tutaj, chodźcie. Wołam w imieniu Pana, przyjdź do Pana. Po ten świeży dotyk z nieba. Halleluja, halleluja. Nie musisz być taki sam. Podejdźcie tu bliżej, podejdźcie ci, co wychodzą. Tutaj przyjdźcie do przodu. Nie stójmy w przejściach, podejdźmy do przodu. Halleluja, i z tej strony podejdźcie tutaj. Halleluja, chwała Ci, Jezus. Jak wielki jest Bóg, jeszcze raz.
Jak wielki jest Bóg.
Jak wielki jest Bóg. On wielki jest dla Ciebie. On dla Ciebie jest wielkim Bogiem. On dla Ciebie jest wielkim Bogiem. On chce dać Ci wielkie rzeczy. Wielkie, wspaniałe rzeczy. Halleluja. Jego tchnienie Jego ducha jest na tym miejscu. Wielki jest Bóg.
Jak wielki jest.
Halleluja. Znieśmy ręce. O, wielki jest Bóg. Wielki jest Bóg. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Panie. Módlmy się teraz. Wyciągnijmy nasze ręce wszyscy nad tymi, którzy tu stoją. Takie świeże tchnienie Bożego Ducha. Ogień Pana. Tchnienie Ducha. Boże namaszczenie. Niech stąpi teraz w imieniu Jezusa. Przyjmijcie teraz dotyk z nieba, o którym słyszeliśmy dzisiaj. Dotknięcie nieba. Teraz, aby dotknęło nas niebo. Abyśmy byli w stanie żyć niebem na ziemi. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, dotknij teraz, napełnij moje siostry, napełnij moich braci ogniem swoim, Duchu Święty. Halleluja, szabora kasada daba szandes. W imieniu Jezusa, przyjmij to świeże namaszczenie. Przyjmij ten Boży ogień. Przyjmij ten ogień od Pana. Halleluja Ci, Jezus. Szandolo Boga, siderege, szade, derewede, szandes. Alioge, sindero, gada, sanda. Halleluja, ogień Pana. Niech wytryśnie z Ciebie źródło życia. Ogień Ducha Świętego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Tak, dotknij, Panie. Dotknij, Panie, tym ogniem. Jej życie. Halleluja Ci, Królu. Szala gasando robo gaszate tike rebede rebede szandes. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, Panie. Twój ogień i te źródła żywe niech płyną. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Bożego Syna. Halleluja, Jezus. Ten ogień, Twój ogień, święty ogień Ducha. Niech płynie, niech wypełnia.
Wielki jest Bóg.
Wyznajmy to raz jeszcze.
Jak wielki jest,
o, wielki jest nasz Bóg.
Wielki jest,
On wielki jest. Halleluja, Panie.
Halleluja. Bóg jest wielki. Większy niż wszystkie nasze ograniczenia, lęki, strachy, kompleksy.
Jak wielki jest.
Dziękujemy Ci, Panie.
Śpiewaj wciąż, że
wielki Jezusa, wielki Jezusa.
Jest.
O, wielki Pan,
o, Panie, daj za
wszystko świat, że
haleluja, Jezus.
Haleluja, Panie. Panie,
dziękuję. Szanowni, Bagana, Baga, Szata. Haleluja, Jezus. Kira, Baba, Szato, to. Halebere, Bebe, Beszake, nie będę. Halleluja. 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 Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Tak czuję w moim sercu, że jest tutaj kilka osób. Kilka osób, które mają bardzo niskie poczucie wartości. Tak wyraźnie czuję, że myślisz o sobie, jestem nikim, do niczego się nie nadaję, nic nie potrafię. Tyle w moim życiu było trudności, zranień, kłopotów, niepowodzeń, że czuję się bezużyteczna, czuję się bezużyteczny. Dziś Bóg chce Tobie powiedzieć jak do Gedeona. Powstań, kobieto waleczna, powstań, mężu waleczny. Oto ja jestem Twoją ostoją, nadzieją. Ja chcę Ciebie użyć. Jesteś cenna, jesteś cenny. Jesteś mój, jesteś moja, do mnie należysz. Odrzuć te myśli oskarżyciela i powiedz, tak, idę w imieniu Pana. Powstań w imieniu Pana. Ja czuję, że są tutaj takie osoby. Tu już jest jedna siostra, kobieta. Będziemy się o Ciebie modlić, ale czuję, że jeszcze jest tutaj ktoś. Jest tutaj więcej takich osób. Macie takie poczucie, niskie poczucie wartości. Podejdźcie tutaj. Będziemy się o Was modlić. Podejdź tutaj. Podejdźcie tutaj. To jest ważny moment. Niektórzy z Was jeszcze noszą w sobie jakieś urazy, mają zranienia. Pan uzdrowi Twoje zranione życie. Pan pragnie Ci dać poczucie wartości i poczucie bezpieczeństwa w sobie. Bóg chce Cię używać. Bóg chce Ciebie używać. Chce użyć Ciebie. Chce mówić przez Ciebie. Chce nieść pocieszenie drugim przez Ciebie. Bóg Cię zbawił, abyś była cenna w Jego oczach. Byś była Jego głosem. Byś się nie bała. Po to Cię Bóg zbawił. Bóg Cię kocha. Niemniej niskiego poczucia wartości. Myśl myślami Bożymi. Powiedz, jestem w Chrystusie. Chrystus jest moją mocą, jest moją siłą. Nie patrz na to, co zewnętrzne. Patrz na to, co wewnętrzne. Potencjał, który jest w Tobie, Bóg go w Twoje życie wkłada. Halleluja. Mimo wielu trudności, przez które przeszłaś, Bóg jest Twoją siłą. Nie bój się. To stare przeminęło. Oto czynię rzecz nową, mówi Pan. Oto to, co było, już nie istnieje. Przebaczyłem Ci wszystkie Twoje grzechy. Leczę Cię ze wszystkich Twoich zranień. Podnoszę Cię, aby Cię użyć. Mimo, że przechodziłaś przez trudne chwile w swoim życiu, Pan mówi, jestem z Tobą. Niosę Cię w moich ramionach. Jesteś moim naczyniem. Naczyniem, które wypełniłem i z którego chcę wylewać. Z którego chcę wylewać, mówi Pan. Halleluja. On leczy Twoje niskie poczucie wartości. I nie wynosi Ciebie, abyś była pyszna, ale daje Ci odwagę i siłę. I mówi, możesz się wzbić w górę jak orzeł. Możesz się unieść ponad wszystkim, co Cię otacza. I możesz zobaczyć wszystko wokół siebie z mojej perspektywy, mówi Pan. Możesz to widzieć z mojej perspektywy. Halleluja. Pomódlmy się o te cenne osoby. Stańmy razem. Jeśli ktoś czuje, podejdźcie do nich tutaj. Obejmijcie ich. Połóżcie swoje ręce na ich ramionach. I módlmy się teraz. Módlmy się teraz. Tutaj są jeszcze osoby. Podejdźcie do nich. Bądźmy z nimi. Niech czują jedność Kościoła. Niech czują naszą miłość, nasze wsparcie. Halleluja Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że tu jesteś. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty teraz dotykasz serc tych osób. Że Ty teraz sprawiasz, że przywracana jest im duchowa godność, autorytecie imienia Jezus. Że całe poczucie niższości musi odejść. A przychodzi odwaga, przychodzi siła od Pana, przychodzi powołanie, przychodzi świeżość Bożego Ducha. Panie, dziękuję Ci za te osoby. Panie, ja widzę w nich wielki potencjał. Widzę w tych osobach wielkie zwycięstwo Pana. Widzę, Panie, w tych osobach Twoje królestwo. Widzę w tych osobach Twoje sługi i służebnice. Panie, i nie pozwolimy diabłu, aby zabierał im i okradał ich z tego, co Ty im dajesz. Panie, oddajemy ich pod przykrycie świętej krwi Jezusa. Oddajemy ich pod przykrycie świętej krwi Baranka Bożego. I wierzymy, że są zwycięzcami, zwycięszczeniami w Jezusie. Dziękujemy za to Ci, Panie. Dziękujemy za to Ci, Panie. Alleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Duchu Święty, napełniaj te osoby. Napełniaj ich serca. Napełniaj ich serca. Alleluja. Chwała Ci, Jezus. Chciałbym Was o coś prosić. Może nie jeszcze się ktoś o Was modli. Podnieście swoją rękę do góry i zacznijcie dziękować Bogu. Uśmiechnijcie się i powiedzcie, tak, Bóg mnie kocha. Tak, Bóg ma plan dla mojego życia. Zróbcie to jako akt wiary. Podziękujcie Bogu za uzdrowienie. Podziękujcie Mu za to, że Was kocha, że troszczy się o Was, że jesteście bardzo wartościowymi ludźmi w Jego oczach, w Jego rękach. Niech Bóg Wam błogosławi. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, amen. A czy macie siłę, aby oddać Mu chwałę oklaskami? Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. Nie musimy żyć w pieczarach, w jaskiniach, w norach. Możemy wyjść i służyć Bogu pełną piersią, odważnie, zwycięsko. Amen.